Muszę się wam do czegoś przyznać. Dla wielu z was może to być szok. Można powiedzieć wyjście z szafy. To bardzo trudne. Nie jestem miłośnikiem teorii spiskowych. Nie uważam, że Ziemia jest płaska, a szczepionki są tworzone przez złe koncerny w ramach programu depopulizacji planety. Nie wierzę też w tajne stowarzyszenia ani spiski bogaczy. Sądzę, że większość rzeczy da się wyjaśnić racjonalnie, a ponieważ ludzie są zbyt głupi i chciwi, nie są w stanie efektywnie zawiązać spisków na globalną skalę. W dużo większym stopniu szkodzą nam rządy, które są przepełnione głupimi, chciwymi ludźmi, często z chorymi ambicjami i wizjami. A ponieważ głupota jest skrajnie zaraźliwa, jej wirus znacznie szybciej rozchodzi się w społeczeństwie niż SARS-CoV-2. To było trudne. No dobrze, możemy zaczynać.
Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
Temat dzisiejszego odcinka związany jest z preppingiem dość ściśle. Chodzi mianowicie o złoto i srebro. Zdecydowana większość preppersów, zwłaszcza w USA, uważa, że złoto i srebro to jest dobra forma przechowywania wartości na trudne czasy. Tak się składa, że z tą branżą sam jestem związany zawodowo od 8 lat, więc czuję się względnie kompetentny w tym temacie. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tematu głównego, to czas na...
złe wieści.
Złe wieści są takie, że koronawirus szaleje jak zły i nie chce się w żaden sposób zatrzymać. Zupełnie jak zwykła grypa, prawda? No cóż, nie zupełnie. Ostatnio napisał do mnie znajomy. Czy nie powinienem w podcaście o preppingu podawać jakichś przepisów na to, jak samemu zrobić maskę? I no, otóż nie. Po pierwsze dlatego, że takie przepisy na zrobienie maski znajdziecie w każdym sklepie z przepisami, a po drugie, bo noszenie maski chyba nie jest najlepszym pomysłem. To oficjalne stanowisko WHO. I ja wiem, że część z was sądzi, że WHO chce zniszczyć świat przez depopulację. Ale w sumie ich argumenty wydają się całkiem racjonalne. Po pierwsze, jeżeli ktoś kaszlnie ci w twarz, wirus dostanie się do organizmu przez oczy. Sama maska bez reszty całego stroju, który noszą lekarze na filmach z Chin na przykład, można zobaczyć, bo w Polsce oczywiście lekarze nie mają takiego sprzętu. Sama maska bez reszty stroju, właściwie bez tego, bez osłony oczu, bez tych przyłbic, czy jak to się tam nazywa, czy bez okularów, właściwie nic nie daje. Więc ogólnie rzecz biorąc, trzeba po prostu unikać bliskiego kontaktu z ludźmi. Po drugie, mając maskę na twarzy, nieustannie, nieświadomie dotykamy jej. Poprawiamy, suwa się nam gdzieś tam ten. W efekcie wirus może się przedostać z naszych rąk na maskę. Jeżeli to jest taka zwykła, jednorazowa maseczka, którą można nosić chyba tam około godziny, albo jakaś samoróbka z bawełny, to po pewnym czasie zaczynamy po prostu inhalować się wirusem i dochodzi do zakażenia. Po trzecie, mając taką maskę, czujesz się bezpieczny, ale tak naprawdę nie jesteś, więc narażasz się na ryzyko. I po czwarte, odbierasz te maski pracownikom służby zdrowia, którzy potrzebują tych masek bardziej, na co dzień. I każdego dnia narażają swoje życie, żeby powstrzymać pandemię. Jedyna sytuacja, w jakiej maska jest potrzebna, to gdy ty sam jesteś chory. Oczywiście może być taka sytuacja, że jesteś chory bezobjawowo, nie wiesz o tym, zarażasz innych, ale po to właśnie się siedzi w domu, żeby nie zarażać innych, jak się jest chorym. Wracając jeszcze do tych lekarzy, w zasadzie każdy z nas mógłby zostać bohaterem, jak ratownicy, pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze. I to dużo niższym kosztem niż właśnie takim, że narażamy swoje życie. Wystarczy po prostu trzymać wytycznych, siedzieć w domu i nie pierdolić głupot. A teraz do rzeczy. Aha, jeszcze jedna taka uwaga ogólna, że odnośnie tego złota, że ja nikogo nie będę namawiał, nie jestem, jestem zwolennikiem dywersyfikacji, a więc bazowania na kilku różnych rozwiązaniach. Na przykład obecna pandemia uświadomiła mi, że posiadanie fizycznego metalu ma też wady. Sprzedanie go wymaga wyjścia z domu i pójścia do punktu, w którym możemy go sprzedać. Odcinek miał mieć pierwotnie formę takiego Q&A. Ja założyłem na grupie taki topik i tam miały być pytania, ale w sumie grupa jest jeszcze mała i były trzy pytania, ale to są akurat trzy pytania rzeczowe i wystarczy. To jest kwintesencja całego zagadnienia. Więc od czego zależy cena złota? Alert RCB. Od czego zależy cena złota i co powoduje jej spadek, wzrost? Więc podobnie jak cena większości rzeczy na świecie, cena złota uzależniona jest od popytu i podaży. Oczywiście na obie te strony działa bardzo wiele czynników. Popyt na przykład rośnie w takich sytuacjach jak teraz, kiedy jest dużo, dużo niepokoju i ja za chwilę jeszcze powiem dlaczego. Na przykład w tej chwili mówi się, że nie ma złota na rynku, że zostało ono całkowicie wykupione. Na fali paniki inwestorzy masowo wyprzedawali swoje akcje i inne rzeczy, które przynosiły zyski, ale były bardziej ryzykowne, bo ogólnie jest taka korelacja pomiędzy zyskownością a ryzykiem. Im większy zysk, tym większe ryzyko. Na przykład lokaty bankowe są względnie bezpieczne, ale przynoszą niewielki zysk. W tej chwili w dobie niskich stóp procentowych i wysokiej inflacji przynoszą właściwie straty. Więc na fali paniki inwestorzy masowo wyprzedawali akcje i w takie bardziej ryzykowne aktywa, żeby mieć dolara, bo dolar jest ekstremalnie płynny, można z niego kupić wszystko, między innymi złoto. No i w tym momencie jakby z rynku zniknął też dolar. W sensie płynność, czyli tego dolara jest mniej. Nie zniknął, jest mniej go po prostu. Różnica między złotem i dolarem jest taka, że jeżeli nie ma złota, to trzeba poczekać, aż ono zostanie wydobyte, zrafinowane, przetopione, wytopione z niego sztabki i trafi na rynek. A jeżeli nie ma dolara, bo wszyscy się keszują, to bank centralny po prostu odpala drukarki i wyrzuca sobie na przykład 500 miliardów albo bilion dolarów na rynek, tak jak ostatnio miało to miejsce. W krótkim terminie taki zabieg pozwala podtrzymać rynek i gospodarkę przy życiu, ale oczywiście nie ma nic za darmo. Chociaż tym banksterom wydaje się, że to jest za darmo, to jednak dodruk ma szereg negatywnych konsekwencji zarówno dla waluty, jak i dla rynku i gospodarki. Waluta może na przykład tracić na wartości w dłuższej perspektywie, czyli de facto pojawia się inflacja. Pieniądz traci wartość, wszystko inne drożeje. Tani pieniądz też stymuluje wzrost zadłużenia. To znaczy, to jest zabieg celowy, który ma zwiększyć właśnie, pobudzić gospodarkę, czyli jest tani pieniądz, który ma zachęcić do brania kredytów, tylko że nad tym nie ma aż tak dużej kontroli, czyli wzrasta zadłużenie, które nie zawsze jest spłacane. Niekontrolowane zadłużenie było przyczyną poprzedniego kryzysu, kiedy była bańka na mieszkaniach i w Stanach dawali kredyty na mieszkanie każdemu, dosłownie każdemu. Były takie programy rządowe. Zresztą to można obejrzeć w filmie Big Short. Tam stripteaserka kupowała kilka mieszkań żeby na inwestycje i te mieszkania i stały całe osiedla puste. I potem w pewnym momencie coś tam dupło i wszystko się zaczęło sypać jak domek z kart. Więc tu już w tej chwili tymi dodrukami amerykański Fed już przygotowuje grunt na kolejny kryzys, który będzie za następne 10 lat, podejrzewa. Ze złotem tak nie ma. Więc złoto jest nośnikiem wartości, które bardzo dobrze sprawdza się w czasach rozmaitych zawirowań. Dlatego interesują się nim inwestorzy, dlatego interesują się nim też prepersi. I popyt na złoto, czyli też również jego cena, rośnie wtedy, gdy zaczyna się robić źle. Podobnie jest ze srebrem. Srebro jest częściowo skorelowane ze złotem, ale tylko częściowo, ponieważ srebro w dużo większym stopniu niż złoto wykorzystywane jest w przemyśle. Więc kiedy pojawiają się różnego rodzaju kryzysy, to pierwszym takim efektem jest to, że popyt na srebro najpierw spada, bo spada popyt przemysłowy, bo staje produkcja czegoś na przykład. A dopiero po pewnym czasie zaczyna rosnąć, kiedy inwestorzy orientują się, że srebro jest tanie. Czyli tak jak taka sytuacja, jak mamy teraz na przykład. Jeżeli chodzi o stronę podażową, to ilość złota na naszej planecie jest ograniczona. Oczywiście są fantaści, którzy mówią o możliwości wydobywania złota w kosmosie na innych planetach, ale jest to kwestia raczej, ja tam się nie znam na międzygwiezdnych podróżach, ale wydaje mi się, że jest to kwestia bardziej kilkunastu dekad niż kilkunastu lat. Więc to jest taka przyszłość, która będzie dotyczyła naszych prawnuków albo wnuków, ale na pewno nie nas i nie naszych dzieci. Według szacunków Światowej Rady Złota zasoby złota mogą się kończyć mniej więcej za 20-30 lat, w okolicach 2040 któregoś roku, ale różnie z tym bywa. Wystarczy spojrzeć chociażby na ropę, która tam w latach 70. miała się skończyć, czy tam 80. Ale należy sobie uświadomić, że dla utrzymania obecnego poziomu podaży górnicy muszą kopać coraz głębiej i to podnosi koszt. Nie ma też żadnych nowych znaczących odkryć złóż, więc pomału odchodzi się od takich tańszych kopalń odkrywkowych, takich wielkich dziur w ziemi, a coraz częściej mówi się o konieczności tworzenia kopalń głębinowych, czyli kopania szybów, tak jak z węglem. No i to oczywiście podniesie koszt produkcji i wpłynie na podaż w taki sposób, że albo będzie tego złota mniej, albo cena będzie wyższa i podaż będzie utrzymana. Koszt produkcji zawiera też w sobie inflację, ponieważ rosną ceny sprzętu, paliwa, rosną też wynagrodzenia pracowników. Więc automatycznie taki zabieg jak zwiększenie podaży pieniądza, tak jak teraz się dzieje, i osłabienie jego siły nabywczej prowadzi do wzrostu kosztu wydobycia złota. Wraz ze spadkiem siły nabywczej pieniądza, cały koszt wydobycia złota, wszystkie te składniki, które się składają na koszt wydobycia jednej uncji, idą w górę. I teraz, jeżeli cena giełdowa złota z różnych przyczyn nie zapewnia spółkom wydobywczym zysku, czyli nie opłaca im się wydobywać złota, to oni nie zamykają tych kopalń, dlatego że gdyby zamknęli, spadłaby podaż, co spowodowałoby podniesienie ceny i znów trzeba byłoby tą kopalnię otworzyć, a koszt zamknięcia kopalni jest duży. Koszt zamknięcia i otwarcia kopalni jest duży, więc po prostu oni działają dalej. Ale różne tam się ruchy wokół tego dzieją. No to są najczęściej spółki giełdowe, więc im zależy na tym, żeby utrzymać inwestorów, otrzymać kapitał od inwestorów, czyli być może są jakieś kolejne emisje akcji wypuszczane. Dochodzi do konsolidacji na rynku, łączą się firmy, bo taniej jest, jak się połączą dwie firmy, zamknąć jedną kopalnię na spółkę, niż żeby każda miała zamknąć jedną kopalnię. I takie konsolidacje dzieją się na rynku złota już od wielu lat. Co chcę przez to powiedzieć? W przeciwieństwie do spółek giełdowych, czyli powiedzmy mamy sobie akcję spółki giełdowej, albo jakąś walutę, albo jakieś obligacje, nawet obligacje skarbowe, które uchodzą za bardzo bezpieczne, chociaż to jeszcze zależy jakiego kraju, no a załóżmy, że obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, amerykańskie obligacje skarbowe. Teoretycznie są bezpieczne, ale to nie znaczy, że nie mogą, że Stany nie mogą zbankrutować. Zwłaszcza teraz. Więc w przeciwieństwie do różnych papierków, złoto raczej nigdy nie będzie zupełnie pozbawione wartości. Więc wydaje się to po prostu niemożliwe. Nawet gdybyśmy sobie wyobrazili taką abstrakcyjną sytuację, że wszyscy posiadacze złota, czy wszystkie banki centralne na świecie chcą wykończyć złoto i umawiają się, że od dziś sprzedają całe swoje złoto po dolarze za uncję, to ustawi się sznur chętnych. A jeżeli się ustawi sznur chętnych, to oczywiście zaczną się licytować i cena pójdzie w górę. Po prostu nie da się tak zrobić. Pytanie numer 2. Czy warto inwestować w złoto? I teraz tu należałoby zdefiniować, czym jest inwestowanie. Bo ja inwestowanie rozumiem tak, że kupujemy coś tanio i sprzedajemy drogo. Albo kupujemy coś, co daje nam jakąś dywidendę. Czy na przykład akcje spółki giełdowej. Jeżeli chodzi o złoto, to jest możliwe coś takiego, że kupujemy tanio i sprzedajemy drogo. Ale wielu mądrzejszych ode mnie ludzi poleca do tego celu fundusze ETF, które nie niosą ze sobą kosztów, jakie ma fizyczne złoto. Bo jak kupujemy sztabkę, to płacimy cenę giełdową za złoto, ale także płacimy za koszt produkcji, logistyki, marże sprzedawców. Kupując fundusz ETF, płacimy tylko i wyłącznie cenę giełdową plus jakąś tam niewielką prowizję, bo ETF-y to są fundusze, które są zarządzane automatycznie i nie ma tam sztabu analityków, którzy kasują grube grube pensje. Tyle, że problem jest taki, że w Polsce nie ma takiego funduszu ETF, który, z tego co wiem, no nie znam się na ETF-ach, ale wydaje mi się, że nie ma i że wszyscy, jeżeli pytają o te fundusze ETF inwestujące w złoto, to raczej mówi się o zagranicy. I nie wiem, jak to funkcjonuje, nie wiem, jak to zrobić. Pewnie są jakieś platformy do tego, ale trzeba mieć pewnie jakieś konto w jakimś banku zagranicznym. No i trzeba też powiedzieć, że fundusze i wszystkie te takie formy papierowego złota nie dają tego bezpieczeństwa, co daje fizyczne złoto, które mamy sobie gdzieś tam ukryte, czy to w domu, czy gdzieś w sejfie, czy zakopane w ogródku. I jest ono niezależne zupełnie od systemów teleinformatycznych czy dostaw prądu. Po prostu jak coś się zacznie dziać, możemy je wykopać i pójść sprzedać. Fizyczne złoto to jest przede wszystkim forma zabezpieczenia, więc nie zadawałbym takiego pytania, czy warto inwestować w złoto, tylko czy warto się w nim zabezpieczać. No i na tak postawione pytanie powiedziałbym, że tak, aczkolwiek podkreślając jeszcze raz to, co mówiłem na początku, czyli dywersyfikacja. Czyli żeby ono było jednym ze składników. Nie przerzucałbym na nie 100% swoich pieniędzy, bo w czasie, nazwijmy to, pokoju, one dość słabo by pracowały. Są efektywniejsze sposoby, żeby zmusić pieniądze do pracy. Ja ogólnie posiadam dosłownie kilka srebrnych monetek na czarną godzinę i posiadam też udziały w funduszu inwestycyjnym z branży wydobywczej. Jego kurs częściowo odzwierciedla kurs złota, ale ma taką zaletę, że mogę sprzedać te udziały nie wychodząc z domu. Czyli jestem zabezpieczony w tym momencie od dwóch stron. Na blackout mam monety, a na pandemię mam udziały w funduszu. Aczkolwiek tak naprawdę powinienem mieć jeszcze jakieś inne rzeczy. Tylko że jak dobrze wiecie, wszystko przypierdam na szampana i kawior. Gdzie najlepiej kupić? Jak wspomniałem, jestem związany z jedną z firm, z branży, ale w tym podcaście chciałem się wypowiedzieć jako osoba trochę niezależna. Znaczy, nie mogę się wypowiedzieć jako osoba niezależna, tylko chciałem nie być stronniczy. Więc nie będę podawał żadnego konkretnego sprzedawcy. Na polskim rynku jest ich kilkunastu. I tak, powiem tak, że metale z grubsza nie należą do tanich rzeczy, więc ja bym polecał w pierwszej kolejności kupić tam, gdzie możemy pójść osobiście, wejść, kupić, wyjść i zabrać ze sobą towar. Na początek najlepiej coś niewielkiego i w taki sposób sprawdzić dostawcę. Mam takiego kolegę, który kiedyś w 2012 roku połasił się na zakup najtańszego Krugeranda na rynku, oczywiście przez internet, jakiejś takiej małej firemce, o której nikt nigdy nie słyszał. No i nie mam z nim kontaktu, ale z tego co tak obstawiam, że do dzisiejszego dnia nie odzyskał ani monety, ani pieniędzy. Tak podejrzewam. W każdym razie firma oferowała sprzedaż tak zwaną terminową, czyli płacisz najpierw, odbierasz za 3 miesiące, wzięła pieniądze klientów i się zwinęła. Małe firmy są tańsze, większe są droższe, bo mają większe koszty, ale ważne jest też bezpieczeństwo. Te różnice w cenie nie są jakieś tam aż tak wielkie. Poza tym, jeżeli nie kupujemy metalu inwestycyjnie, czyli nie zależy nam na najniższej cenie, tylko jako zabezpieczenie, to tak naprawdę cena nie jest aż tak kluczowa. Moim zdaniem równie ważne jest bezpieczeństwo. Więc najpierw sugerowałbym zakup osobisty i potem ewentualnie, jak już mamy firmę sprawdzoną, to internet, ale też od jakiegoś niewielkiego zamówienia. I tutaj mam anegdotkę, ale tym razem z mojego własnego doświadczenia. Zamówiłem kiedyś dwie monetki z dostawą pocztą polską i w pewnym momencie sprawdzam status przesyłki i widzę, że jest dostarczona. Więc idę na pocztę wyjaśnić i pani nie za bardzo potrafiła mi pomóc, więc tak bujałem się przez tydzień albo dwa i oni ciągle mnie tam zbywali jakimiś historyjkami, że listonosz złamał biodro czy coś i że jutro ma przyjść i wyjaśnić i tak dalej. Potem się okazało, że ten listonosz to nie listonosz złamał biodro, tylko jakiś tam jego pomocnik. Tutaj też niejasna sytuacja była, co znaczy pomocnik, czy to jest osoba zatrudniona, czy nie wiem. Możecie się sami domyślić. No ale nie byli się w stanie z tym człowiekiem nawet skontaktować za bardzo. Coś tam sobie zwichnął, no i zabrał przesyłki do domu. Kuriozalna sytuacja. No i po wielu dniach zadzwonił do mnie w końcu gościu, jakiś taki młody chłopaczek, Ukrainiec. No i mówi, że ma tą przesyłkę. Więc się z nim umówiłem pod blokiem. Zszedłem na dół, no i tam faktycznie przyniósł mi ją, dał, coś tam tłumaczył, że miał jakiś wypadek. No i okej. Ja rozumiem wszystko, aczkolwiek mam podejrzenie, że nie wszystko w tej całej historii było przeprowadzone zgodnie ze sztuką. Także sprawa skończyła się dobrze, ale jak widać nie zawsze jest różowo. Gościu miał tam jakiś wypadek, zabrał paczki do domu, nie wiedzieć czemu. Przez tydzień nie mogli go w ogóle odnaleźć i na koniec przyniósł mi paczkę, dał mi ją pod blokiem, nie pytając nawet o nazwisko czy jakiś dokument tożsamości. Równie dobrze mógł dać typowi, który mi buchnął rower, nie? I tak reasumując, ja zdecydowanie wybrałbym sklep stacjonarny lub zakup z dostawą do punktu stacjonarnego, ewentualnie paczkomat, aczkolwiek niewiele firm chyba to oferuje, bo są różne takie prawne problemy. I testować dostawcę małymi zamówieniami. W razie jakichś problemów można też sprawdzić, na jaką pomoc możemy liczyć ze strony sklepu. Ja wtedy w tamtej sprawie sprzedawca okazał się dość mało pomocny, więc już tam nie kupuję po prostu. No dobra, rozgadałem się troszeczkę, aczkolwiek mam wrażenie, że nie powiedziałem praktycznie nic, ale czas jest ograniczony. Chciałbym w następnym odcinku poruszyć temat ratowania się przed bezrobociem. Według szacunków pracę stracić ma od 500 000 do 3 milionów Polaków i to będzie prawdziwa hakatumba. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak sobie radzić po utracie pracy? Postaram się poszukać takich rozwiązań nietypowych, kreatywnych, niestandardowych i ciekawych. Dla mnie osobiście to się bardzo interesujące i inspirujące wydaje, jak ktoś traci robotę i w akcie desperacji dokonuje jakiegoś przełomowego odkrycia, które odmienia jego życie i otwiera mu jakąś klapkę w głowie i zaczyna w ogóle wszystko od nowa, zupełnie inaczej, taki game changer. O ile coś takiego znajdę. Także dzięki za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia za 2 tygodnie.